A w naszym studiu jest Paweł Rakowski, który specjalizuje się w tematyce Bliskiego Wschodu, ale także związany z studiem Bejrut. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry, bonjour.
To my zacznijmy, drodzy Państwo, od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Już powiedziałam, że zabicie generała Kasima Sulejmaniego wywołało ogromne poruszenie w tamtym regionie świata. Kim był na początek, powiedzmy, kim był Kasim Sulejmani?
Kasim Sulejmani był twórcą Imperium Perskiego, które w sposób soft powerowy albo hard powerowy powstało od przedmieść Kabulu po w sumie granicę izraelską, więc bardzo ładny obszar świata. Kasim Sulejmani był jako architektem tego projektu. Był człowiekiem, który miał niezwykły dar przekonywania i meandrów politycznych, że potrafił tutaj przekonać do siebie różnych wataszków, plemiona i inne konfederacje różnych ugrupowań. Nie zawsze przychylnych Iranowi, czy przychylnym szyitom i stworzył taki projekt, który bardzo zagraża amerykańskim interesom, izraelskim interesom. No i serce tego projektu to jest Irak, tam gdzie tak właściwie od października tego roku trwają protesty. Tam właśnie Kasim Sulejmani udał się niewiadomym celu, tak? Znaczy to są różne, już pojawiają się różne teorie spiskowe, że został zaproszony, miał tutaj za pośrednictwem irackiego rządu, no i tam miał jakiś kontakt z Amerykanami nawiązać. No i wiadomo, nie dojechał do ambasady, ani też do miejsca spotkania, ponieważ został namierzony i zlikwidowany. To jest o tyle ciekawe, ponieważ Kasim Sulejmani był człowiekiem, który wiedział, że kiedyś zginie, tak? Już bodajże 2 miesiące temu był ujawniony, że bomba na niego czekała. Bomba 150-kilowa umieszczona przy meczecie, do którego chodził. No to, że akurat on zginie, było bardziej niż pewne. Znaczy było pewne to, że na pewno może nie umrzeć śmiercią naturalną, tak? No i tak właściwie teraz uruchomiła się cała procedura, co dalej. Oczywiście mamy z jednej strony bardzo gromkie zapowiedzi medialne, a z drugiej strony mamy pewne fakty. Fakty są takie, że zapowiedzi o zemście już tutaj elektryzują opinię publiczną na świecie, która być może nie będzie wyglądała tak, jak sobie to wyobrażamy. Tak? No, Iran bardzo skutecznie walczy z wizerunkiem państwa, które promuje, czy też tworzy terroryzm na rzecz tego, że on zwalcza ten terroryzm. Także pamiętajmy o tym, że Kasim Sulejmani był właśnie tym, który powstrzymał ISIS idący na Bagdad. Iran jest bardzo się przyczynił, żeby zwalczać wszystkie organizacje wahabickie, salafickie, które przede wszystkim w Iran są wymierzone.
Ale jak mówimy o generale Sulejmanim, to w narracji mediów zachodnich i w tym, co słyszymy i płynie z tamtej strony, to słyszymy jednoznacznie, że generał Kasim Sulejmani był terrorystą.
No,
to odpowiada za śmierć, jak to wyliczyli też, nie wiem, amerykańscy chyba specjaliści, 17% tych, którzy stacjonowali na Bliskim Wschodzie, Amerykanów.
To znaczy to ciekawe, bo na pewno mniej więcej do jego śmierci było wiadomo, że jest odpowiedzialny za około 1000, że 1000 żołnierzy amerykańskich gdzieś tam zostało w ten lub tamten sposób, prawda, w trakcie wojny partyzanckiej, tak, która miała miejsce w Iraku po 2003 roku. No ale to jednak wojna, tak? To mówimy też o tym, że terroryzm, to jest troszeczkę szersze zagadnienie. Znaczy Hassan Nasrallah, przywódca Hezbollahu, powiedział stanowczo, że cele mają być obiekty wojskowe. Oczywiście, można to też szerzej rozumieć, co oni uważają za obiekty wojskowe. W przeszłości Hezbollah szczególnie uważał, że na przykład ambasady izraelskie są też obiektami wojskowymi. No, specjaliści od służb specjalnych mogą się z tym zgodzić, tak? No i mniej więcej to tak to wygląda, że kontyngenty amerykańskie mogą być zagrożone. Znaczy przede wszystkim prawdopodobnie może nie bezpośrednio w amerykańskie oddziały, czy jakieś tam, tylko bardziej na przykład w Saudowie mogą mieć teraz bardzo ciężkie życie.
A kto najbardziej zyskał na tym zabójstwie?
No, paradoksalnie uzyskał na tym reżim ajatollahów, który od bodajże 3 miesięcy też zmagał się z wielkimi protestami. Tak, tutaj od października przez cały ten szyicki półksiężyc, czyli od Libanu, Irak, Iran, mieliśmy protesty. No i teraz jak tysiące ludzi wychodziło, tam paliło samochody, tam biło się z policją, ginęło od tej policji, tak, no bo około 500 ludzi ponoć się reżim zamordował w trakcie tych protestów. No teraz widzimy miliony na ulicach, tak, że popularność tego reżimu, to chodzi o to, że duma perska została naruszona, tak. Persowie są, tego może ludzie z zewnątrz może nie do końca rozumieją, ale są bardzo dumni, tak, 7 tysięcy lat historii i nawet jeżeli reżim nie jest zbytnio popularny, tak, no bo jednak pewien zastój cywilizacyjny, jednak pewne duże problemy, przede wszystkim embargo, tak. Teraz ostatnie protesty były dlatego, że litr benzyny zdrożał do 12 centów. No ale jednak Persowie nie zarabiają na przykład setek czy tam tysięcy dolarów, tylko wiele, wiele, wiele mniej. Tak więc można powiedzieć, że reżim na tym zyskał. I coś ciekawe, na przykład bardzo ciekawa reakcja Izraela, który jakoś nie jest zbytnio tutaj radosny z tego powodu, chociaż kilka tygodni temu wyszła taka lista top 3 nazwisk, które ich zdaniem Mossad ma na celowniku. Numer 1 to był Qasem Soleimani, już u Allaha. Numer 2 lider Hezbollahu, Hasan Nasrallah. No i numer 3 to był lider islamskiego dżihadu w Gazie Bahal Abu Atta, też już u Allaha. Tak więc to się mniej więcej prezentuje na chwilę obecną, że reżim ajatollahów zyskuje. Może tak właściwie przejąć Irak teraz, tak? No bo słyszymy o tym, że Amerykanie mogą się wycofać z Iraku i...
Tak, o tym słyszymy. Nawet Donald Trump zabrał głos, że nie wyjdziemy z Iraku, chyba że Bagdad nam zapłaci za budowę bazy. To teraz te przepychanki będą na pewno bardzo mocno widoczne, ale ty napisałeś swojego czasu, że armia Mahdiego Muqtady as-Sadra była w konflikcie z proirańskimi milicjami szyickimi, a zabicie właśnie Sulejmaniego spowodowało, że wszyscy oni przemówili w Iraku jednym głosem. Jaka będzie przyszłość Iraku w takiej sytuacji?
No to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Czy Irak, tak właściwie projekt rozparcelowania Iraku na jakieś tam drobne organizmy chyba, mam nadzieję, definitywnie upadł, przynajmniej w najbliższej przyszłości. No i Irak tak właściwie to jest trzecie, to wedle wyliczeń przynajmniej Al Jazeera, to jest kraj, który ma trzecie największe złoża nie tylko ropy i gazu, ale też jeszcze innych surowców na świecie. Tak? To kraj, który tak właściwie powinien dobrobyt być tam zapewniony. I z jakichś powodów nie jest on zapewniony. Zarobki są skandalicznie niskie, tam 100, 120, 150 dolarów, bezrobocie potężne. Tak więc komu zależy, żeby na przykład taki Irak był zestabilizowany, na przykład też Arabii Saudyjskiej, tak? Czyli znowu, teraz Irakijczycy są w tej takiej pułapce geopolitycznej, z której tak właściwie muszą wybrać albo nielubiany Iran, ale jednak jakieś tam być może w przyszłości jakieś większe zyski z ropy, no albo Amerykanie, którzy tak właściwie no, czy zapewnili cokolwiek jakiś ład i bezpieczeństwo i dobrobyt, no raczej nie zapewnili. Tak?
Na Bliskim Wschodzie to im się nie udawało i raczej nie udaje, ale jeżeli właśnie chodzi o Irak, bo przecież to tam doszło do tego zabójstwa, to tam doszło do śmierci, to tam w niektórych mediach pojawiają się informacje, że to właśnie protesty w tej przed tą ambasadą mogły się przyczynić do zabójstwa Sulejmaniego.
Znaczy na pewno te protesty i ten szturm na ambasadę nie mógł się odbyć bez wiedzy Sulejmaniego. Na tym polega ta cała zwięzłość i najprawdopodobniej bez jego zgody. Tak więc no tylko oczywiście są pewnego rodzaju roszady. Znaczy Ajatollahom na pewno nie zależy na otwartym konflikcie z Amerykanami, tak, ani z Izraelem de facto. Im zależy o tym, żeby przede wszystkim się utrzymać u władzy. Jest ten problem, że wieku dopadł tak właściwie wierchuszką tego, no jednak tego zegaru biologicznego nie da się oszukać, tak. Ajatollah Ali Khamenei jest już grubo po 80 i przeniesie się raczej szybko do Allaha. Tak więc oni chcą przede wszystkim się utrzymać przy władzy, a konflikt z Amerykanami generalnie i eskalacja przede wszystkim i natężenie stężenie, jakieś napięcie polityczne, im to jest całkowicie niepotrzebne.
A kto dzisiaj odgrywa dominującą rolę w Iraku? Czy to jest właśnie Muqtada as-Sadr, czy on jest tym czołowym specjalistą, czołowym mózgiem operacji irackich?
To znaczy sadryści na pewno by się z tym zgodzili, tak? Niemniej problem w Iraku na przykład jest taki, że dalej mamy premiera, który jest pan Mahdi, ale ten pan premier się zdymisjonował, tak? Czyli generalnie nie mamy nawet rządu, tak? Muqtada as-Sadr to oczywiście jest niezwykle wpływowa postać. Widzimy, że on meandruje teraz w kierunku Iranu, tak? Bodajże to w studiu Bejrut mówiłem, że w trakcie Aszury była wielka kontrowersja, tak? No bo jednak szyici iraccy rywalizują z szyitami irańskimi, tak? Po pierwsze są Arabami, ci są Persami. Po drugie, te najświętsze meczety jednak są w Iraku, tak? Czyli to oni tutaj uważają, że akurat my powinni mieć ten prym w całym tym układzie, no ale Muqtada as-Sadr siadł niżej niż Ayatollah Ali Khamenei. No to już było takie dość mocno kontrowersyjne. W chwili obecnej widzimy właśnie porozumienie ponad podziałami. Oczywiście pytanie, na ile to porozumienie będzie trwało, no bo to jest niewykluczone. Muqtada as-Sadr jest wytrawnym graczem, tak? I on pewną woltę na pewno zrobi, kiedy otrzyma odpowiednią cenę i będzie miał korzyści.
A jak w tym całym konflikcie, jeżeli chodzi o Irak, zapatrują się Kurdowie?
No to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ pamiętajmy o tym, że Iran bardzo wspierał irackich Kurdów i tutaj akurat te projekty autonomii były bardzo zresztą na rękę Iranowi. To jest akurat opcja taka, która w chwili obecnej pozostaje otwarta. Znaczy,
Kurdowie... Bo mówi się o tym, że właśnie Kurdowie to są ci, którzy nie są bardzo zadowoleni z wyjścia Amerykanów z Iraku.
No już Amerykanie wyszli z Syrii, tak? Prawie, że wychodzą i... Znaczy to jest jeszcze bardzo, bardzo ciekawe pytanie, ponieważ co prawda nie w kołach oficjalnych, ale na przykład już z Pekinu zabrzmiało takie zapytanie, a co tak właściwie robią Amerykanie w tym Iraku i w Syrii? Co prawda to oczywiście to nie było aż wierchuszka władzy, ale takie zapytanie dość ciekawe, no bo przecież nikt od dziesięcioleci w sumie nie ważył jeszcze zadać takiego pytania Amerykanom. No i to jest kolejny puzzle do całej tej układanki. Taka jeszcze ciekawostka, że w sumie teraz na bieżąco Hezbollah, przynajmniej w południowym Libanie i w Dolinie Beka się kryje,
ponieważ?
Ponieważ, tutaj zdaniem izraelskich mediów, coś już uknuli i czekają, aż i uciekają przed odwetem, ale to jest, a przed amerykańskim odwetem, ale to jest akurat fakt, że akurat zdaniem wielu analityków irański odwet, jak on może wyglądać? Gdzieś w Zatoce Perskiej, czyli w szeroko pojętych państwach naftowych, albo też jeszcze może być inna opcja, czyli na przykład jakiś cyberatak. Cyberatak, coś niemalże że symbolicznego, ale na pewno dość mocno takiego, nazwijmy to, kompromitującego prezydenta Trumpa, tak? No bo Persowie, oni pamiętajmy o tym, że Khomeini trzymał jeńców amerykańskich, znaczy ambasadę amerykańską trzymał do momentu, kiedy Jimmy Carter zszedł ze stanowiska, tak? W momencie zaprzysiężenia Reagana wypuścił.
Pamiętamy, to był 80. rok, a Paweł Rakowski dużo mówi o Libanie, to my do tego Libanu, drodzy Państwo, się na chwilę przenieśmy. Godzina 7:30. Paweł Rakowski w studio, a przy naszych słuchawkach także Kazimierz Gajowy, studio Bejrut. Słyszymy się?
Tak, sabah el khair, hon Bejrut, czyli dzień dobry, tu Bejrut. Dodam, że dzisiaj słoneczny, choć chłodny, zaledwie 13 stopni Celsjusza, oczywiście powyżej zera.
I Paweł się też przywita.
Bonjour, que fac, habibi.
Alhamdulillah, szkoda Allah, dziękujemy Panu Bogu, pozdrawiam. Panie Pawle, Liban się o Pana upomina, naprawdę brakuje nam tu Pana w studiu. No ja cóż, Pani redaktor, praktycznie kiwałem tylko głową, gdyby była kamera, to byście to widzieli, że wszystko to, co Pan Paweł, który rzeczywiście w ostatnich latach wyrósł nam na wspaniałego eksperta tego wszystkiego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I naprawdę nie znalazłem ani jednego punktu, z którym bym się nie zgodził, stąd też praktycznie moja obecność jest prawie tylko po to,
ale proszę powiedzieć w takim razie, co media w Libanie piszą o całej sytuacji, co piszą o zabiciu Kasima Sulejmaniego i jak postrzegają ten konflikt, w którą stronę on pójdzie, jakie są opinie, jakie są komentarze.
Tak, przede wszystkim wszystkie media libańskie oczekiwały wystąpienia szefa Hezbollahu Hassana Nasrallaha, który rzeczywiście w niedzielę nam się ukazał we wszystkich kanałach telewizyjnych i to, co on powiedział, wydawało się najważniejsze, bo praktycznie to, co może się stać na Bliskim Wschodzie, ale w szczególności w Libanie, zależy w większości od tego pana. Stąd też przede wszystkim pierwszy komentarz jest taki, że nasz tutaj szef Hezbollahu robi wszystko w swoich wypowiedziach, aby odciągnąć uwagę Stanów Zjednoczonych od Libanu. Oczywiście zapowiada zemstę i to, co podkreślają media, powtarzało się ciągle słowo armia amerykańska, czyli podkreślał jakby, że ten, kto zabił, ten będzie w jakiś sposób też odpowiadał za to ciałem i duszą i w ten sposób będzie pomszczony. Media też stawiają znak zapytania w swoich artykułach, czy to dobrze, że Nasrallah pomija Liban, czy to może źle. No dobrze, no bo wiadomo, nikomu nie zależy na jakiejkolwiek tutaj interwencji amerykańskiej czy izraelskiej, gdyby oni coś zrobili chociażby wbrew, przeciwko ambasadzie amerykańskiej tutaj w Libanie, ale z drugiej strony podkreśla to, że praktycznie szefem Nasrallaha, a zarazem całego Hezbollahu, nie jest nikt inny jak Ajatollah Chamenei, a tak naprawdę powiedział to publicznie sam Nasrallah, że dokładnie w noc przed zamordowaniem, zabiciem Sulejmaniego spotkał się i na pewno rozmawiał o bardzo, bardzo ważnych sprawach. Tutaj oczywiście nie umknęła wiadomość mediom libańskim. Inicjatywa, co prawda oddolna, podczas pogrzebu Sulejmaniego w Iranie, zbiórki $80 milionów, no bo tyleż to właśnie liczy mieszkańców Iran, czyli powiedziano, no niech każdy da dolara, tylko jak się zemścić i na kim? Ja uważam, że i to tutaj też eksperci podkreślają, że największą satysfakcją Iranu byłoby zamordowanie samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. A jeżeli już nie jego, bo nie będzie może to możliwe, nie będzie dostępu, chociaż oni mówią, że są w stanie również to zrobić, to być może kogoś z bardzo bliskiego jego otoczenia, który więcej się kręci po tym świecie bliskowschodnim i byłby bardziej, powiedzmy, dostępny. Drugą rzecz, którą podkreślają media libańskie, to jest nie tyle, co powiedział Nasrallah, oczywiście z ekranu telewizji, bo my nie wiemy, gdzie on w ogóle się znajduje, tylko jak to powiedział. Ja od kilkunastu lat praktycznie za każdym razem, kiedy mogę, a często mogę słuchać go bezpośrednio, to od dziesiątek lat nie widziałem tego pana tak bardzo zdenerwowanego, tak bardzo, bym powiedział, wzruszonego, a jednocześnie krzyczącego. I to jest wielki, wielki nasz problem, że on po prostu się boi. Potwierdźcie mi, czy jestem słyszany, bo
tak,
coś
tak,
mi się
tak,
tutaj...
Tak, dobrze się słyszymy, tak.
Na naszym ekranie się pojawiło dziwnego, że bałem się, że mnie nie słyszycie. Czyli to, co pan Paweł powiedział wcześniej i bardzo dobitnie, ta lista, co prawda nie amerykańska, ale izraelska, ale to jest mała różnica, czyli tych trzech panów, z których dwóch już nie ma, uważam, że Nasrallah się bardzo boi. Boi się po prostu o własne życie. Zresztą czytałem tu i ówdzie w mediach właśnie izraelskich, że oni śmiało mówią, że jak przyjdzie czas taki, że to będzie konieczne albo że to będzie z pożytkiem dla Izraela, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również tego pana zlikwidować. Ja bodajże wczoraj czy przedwczoraj mówiłem o tym, analizując tą sytuację, że skąd my to znamy, to usuwanie poszczególnych szefów różnych ugrupowań, przynajmniej teoretycznie, praktycznie terrorystycznych. Panie Pawle, pan mnie słyszy, tak?
Pan Paweł właśnie opuścił nasze studio, bo musiał pojechać do dalszych zadań. zadań.
Super, super. Ja, pani redaktor, tylko powiem tyle. Ja to znam sprzed nawet 20 lat, nawet 25, już taki jestem dorosły, kiedy to właśnie Izrael rozpoczął likwidację poszczególnych szefów, co prawda nie Hezbollahu, tylko Hamasu. Dokonał również tego z panem Musawi. Był to rok, początek w ogóle istnienia Hezbollahu, czyli poprzednik, jedyny poprzednik naszego Nasrallaha, którego też na drodze w BK zlikwidował. Czyli podejrzewałbym, jak tutaj mówi wielu ekspertów, z którymi rozmawiam, że tak naprawdę pan prezydent Trump przejął tą ideę od dużego, długiego doświadczenia już izraelskiego, że właśnie w ten sposób niejako przestraszy. Ja pamiętam taką sytuację, że nie było chętnych, żeby zostać szefem Hamasu na terenie Palestyny, bo po prostu to było niejako już wyrokiem na ich życie. Stąd też przez pewien czas nawet nie wiedzieliśmy, kto tak naprawdę rządzi. I być może to jest takie coś, co jest najważniejsze, co miałbym do powiedzenia dzisiaj ze względu na tą sytuację. Może jeszcze jedno, pani redaktor.
Tak, już zmierzając ku końcowi.
Pomijamy jeden fakt. Tak, jest ostatnie zdanie. Pomijamy jeden fakt, że pan Sulejmani wcale nie był taki daleki od służb amerykańskich. On z nimi rozmawiał. On w pewien sposób chyba uwierzył w to, że Amerykanom na nim zależy. I myślę, że to go zgubiło, bo żeby te służby dokładnie wiedziały, gdzie był, skąd wyjechał, gdzie jechał, z kim chciał się spotkać i żeby tak dokładnie namierzyć jego samochody. Czyli po prostu ofiarą stał się on sam swojego niejako sukcesu, bo uważał, że jest już tak ważny dla Amerykanów, że nie będzie zlikwidowany.
Bardzo dziękuję. Studio Bejrut prosto z Libanu, Kazimierz Gajowy. Dziękujemy za tą korespondencję i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Drodzy Państwo, wczoraj, 6 stycznia, w wykonaniu młodych artystów z Fundacji Braci Golców oraz zespołu Podhalanie zabrzmiał w Ludźmierskiej Bazylice pierwszy raz na świecie hymn górali polskich. Został on napisany właśnie i skomponowany przez braci Łukasza i Pawła Golców w związku z podsumowaniem obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Oczywiście odbywały się one z okazji setnej rocznicy, powstania Związku Podhalan. I to właśnie Łukasz i Paweł Golcowie ten hymn skomponowali. Wczoraj odbyła się jego światowa premiera. I górale, jak mówił ksiądz prałat Władysław Zonzel i ksiądz Jacek Gacek, pochylamy się przed Maryją nad Bożym Dziecięciem. Chciejmy wszystkie dary zabrać do swoich serc i iść pod prąd wszystkich uzależnień, które funduje nam świat. My, górale, mamy z czego się cieszyć i co pielęgnować. Hymn górali.